Film przedstawia wypowiedzi polskich polityków, dziennikarzy, ludzi biznesu oraz ekspertów. Zdecydowana większość z nich pochodzi z 2000 roku i stanowią one pierwszą poważną polską analizę postaci Władimira Putina jako nowego prezydenta Rosji. Materiał nie ma na celu dyskredytowania kogokolwiek za wygłaszane wówczas poglądy. Stanowi on niezależną formę publikacji historycznej, zrealizowanej w oparciu o podane w filmie źródła.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Dorota Gawryluk, zapraszam na ostatnie w tym roku informacje. Zaczynamy od zdumiewających wieści z Moskwy. Prezydent Borys Jelcyn podał się do dymisji. Jego obowiązki przejął premier Władimir Putin.
Dobry wieczór Państwu. Grażyna Bukowska, witam w sylwestrowym wydaniu wiadomości. Najważniejsze wydarzenie dnia to dymisja Borysa Jelcyna.
Ale wbrew wypowiadanym w ostatnim czasie obawom, światu nie grozi wybuch nowej zimnej wojny. Jeżeli Rosja chciałaby tworzyć nowe granice, izolować się, to skazywałaby się tylko i wyłącznie na cywilizacyjną degradację.
Przed ambasadą Polski w Moskwie odbyła się kolejna demonstracja, już trzecia w ciągu miesiąca.
Wysportowany, dynamiczny, doskonale pasuje do rosyjskich marzeń o silnym przywódcy.
Prezydent Putin jest 20 lat młodszy od prezydenta Jelcyna i to na pewno będzie oznaczać nowe myślenie o świecie, nową wrażliwość wobec świata.
Grudzień 1999 roku. Moskwa. Borys Jelcyn ogłasza rezygnację ze stanowiska prezydenta Rosji. Nowym przywódcą, w zgodzie z rosyjską konstytucją, zostaje dotychczasowy premier Władimir Putin. Świat przecierał oczy ze zdumienia, gdyż decyzja ta była zaskoczeniem, ale po krótkim otrzeźwieniu zaczęto zadawać sobie pytanie, kim jest nowy prezydent Rosji? Czy udźwignie ten ciężar? Jakim prezydentem będzie? Czy jego słowa o odbudowie imperium to urojenia czy nadchodząca rzeczywistość? Polska opinia publiczna starała się dociec, jak teraz będą wyglądały stosunki z Rosją, jaka przyszłość czeka oba kraje pod rządami w Rosji człowieka z KGB. W tym materiale prześledzimy nastroje Polaków i ich stosunek do Putina, gdy ten był dopiero na początku swojej kariery na stanowisku głowy państwa. Czy już wtedy widziano w nim zagrożenie, a może raczej lekceważono i bagatelizowano? Jak wyglądały pierwsze relacje polskich polityków z Putinem? Co mówili o nim ludzie kultury, polscy korespondenci z Moskwy, ludzie biznesu i mediów? To pierwszy film tego typu na kanale. Zapraszam na materiał. Zanim zaczniemy, przypomnijmy krótko najważniejsze wydarzenia z życia Putina na przełomie lat 1999 i 2000. W sierpniu 1999 roku Putin zostaje nominowany na premiera, a dotychczas urzędujący prezydent Borys Jelcyn ogłasza go swoim następcą. U schyłku roku 1999 Borys Jelcyn przedwcześnie rezygnuje z urzędu prezydenta. Pełniącym obowiązki głowy państwa ma zostać Władimir Putin. 26 marca 2000 roku miały miejsce wybory prezydenckie w Rosji. Putin wygrywa je w pierwszej turze. 7 maja następuje oficjalne zaprzysiężenie prezydenta. Od tamtej chwili Putin rządzi niepodzielnie Rosją do dziś. Przed obejrzeniem tego materiału warto prześledzić jeszcze raz film o Putinie na naszym kanale. Link znajdziecie w opisie. Dzięki temu będziecie mieli jeszcze szerszy ogląd na całą sytuację. Jeszcze wypadałoby powiedzieć słowo o władzach w Polsce. Prezydentem jest Aleksander Kwaśniewski. Jego pierwsza kadencja obejmowała lata 1995-2000. Gdy Putin przejmował władzę w Rosji, Aleksander Kwaśniewski szykował się do reelekcji. W wyścigu po fotel głowy państwa miał przeciwko sobie takich kandydatów jak Andrzej Olechowski czy Marian Krzaklewski. Ten drugi na początku 2000 roku jeszcze nie zdecydował, czy będzie kandydować. Prezydent od początku miał podgórkę z rządem. Premierem Rzeczpospolitej od 1997 roku jest Jerzy Buzek. W kraju rządzi ugrupowanie AWS, Akcja Wyborcza Solidarność, w koalicji z Unią Wolności. Ważną postacią w naszej historii jest jeden z najważniejszych członków rządu Buzka. To minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek. Konflikt na linii prezydent Kwaśniewski, a premier Buzek i minister Geremek będzie objawiał się nie tylko w rywalizacji konkurencyjnych ugrupowań SLD kontra koalicja AWS Unia Wolności, ale także w podejściu do Rosji i jej nowego prezydenta. Pierwsze artykuły o Putinie pojawiły się w Polsce jeszcze w lipcu 1998 roku, w momencie gdy został wybrany szefem FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Rok później w Polsce było powszechnie wiadomo, że Putin to były agent KGB. W tamtym okresie pisano o nim jako tym, który prawie nigdy się nie uśmiecha oraz, że to człowiek trzymający się w cieniu, który ma teczkę i haki na każdego. Z tego cienia Putin zaczął wychodzić, gdy Jelcyn namaścił go na swojego następcę, gdy objął tekę premiera. Wówczas o Putinie mówiło się i pisało coraz więcej. Polscy dziennikarze często rozmawiali z rosyjskimi politykami, znanymi publicystami i społecznikami. Są to czasy wolności słowa w Federacji Rosyjskiej i nikogo nie powinny szokować otwarte wypowiedzi niektórych Rosjan na łamach polskiej prasy. To między innymi stąd Polacy czerpali informacje o tym, co się w tym kraju dzieje. Opinie o Putinie i Rosji prezentowali też wyznaczeni przez koncerny prasowe polscy korespondenci w Moskwie, niezależni publicyści oraz telewizja. W tamtych czasach dostęp do internetu był bardzo ograniczony, stąd prasa i telewizja to główne źródło informacji. W Polsce często cytowano też obserwatorów z Zachodu. Na podstawie tych wszystkich informacji Polacy wyrabiali sobie opinie o Władimirze Putinie. A jak odbierano jego osobę na przełomie roku 99 i 2000? Początkowo jego kandydaturę nieco bagatelizowano. Nie dawano dużych szans na przewodzenie całej Rosji w dłuższej perspektywie. Wynikało to z ogromnej ilości intryg i przetasowań w Moskwie na szczeblach władzy. W sierpniu 1999 roku, tuż po tym, gdy Putin został wybrany na premiera i co za tym idzie, wybrany na następcę prezydenta Jelcyna, w Gazecie Wyborczej pojawił się fragment wypowiedzi Borysa Niemcowa, wówczas aktywnego polityka, byłego wicepremiera. Do nominacji Putina podchodził on sceptycznie, mówiąc: nikomu nie udało się długo być ulubieńcem Jelcyna. Ja też w swoim czasie byłem nazywany następcą. Do tego trzeba się odnosić z poczuciem humoru. Teraz w oczach społeczeństwa Putin będzie wybrańcem Kremla, co niczego dobrego mu nie przyniesie. Od dawna znam Kreml i nie wierzę w żadne skomplikowane kombinacje na wiele ruchów do przodu. Z Moskwy płynęły do Warszawy relacje o tym, jak to Borys Jelcyn obdarzył Putina, cytuję, pocałunkiem śmierci. Opinia Niemcowa rzeczywiście nie była odosobniona. Publicysta Piotr Jędroszczyk na łamach Rzeczpospolitej pisał, że w Moskwie panuje przekonanie, iż Putin został premierem tylko tymczasowo, że zaraz zniknie w odmęcie dziejów jako skompromitowany. To między innymi z tego powodu miał on otrzymać zgodę parlamentu na objęcie stanowiska premiera. W końcu powoływanie człowieka na wysokie stanowisko w celu jednoczesnego pozbycia się go miało już swój precedens w historii. W podobnym tonie o Putinie pisał dla Gazety Wyborczej polski dziennikarz Leopold Unger, dając do zrozumienia, że Putin, cytuję, wystartował niezgrabnie, nie ma doświadczenia i tak naprawdę niewiele osiągnął. Co więcej, trwa wojna w Czeczenii, którą Putin już jako premier na nowo rozpętał, ale Grozny w drugiej połowie 1999 roku nadal pozostawał niezdobyty, choć wojna pochłonęła już 100 tysięcy ofiar. Na razie więc nie spodziewano się niczego spektakularnego. W momencie, gdy Putina nominowano na premiera, nad Wisłą spekulowano, czy za chwilę nie zostanie odwołany. Wszak Borys Jelcyn często wymieniał szefów rządów, gdy mu się znudzili. Ale ta opinia zaczęła się zmieniać wraz z rezygnacją Jelcyna u schyłku 1999 roku, gdy Putin oficjalnie przejął obowiązki prezydenta do czasu wyborów rozpisanych na 26 marca roku 2000. W Polsce zaczęto zadawać sobie pytanie nie tyle, czy Putin zostanie nową głową państwa rosyjskiego, ale raczej jakim prezydentem będzie, bo to, że wygra wybory, nie miano wątpliwości. Na początku stycznia, tuż po tym, gdy Putin został pełniącym obowiązki prezydenta Rosji, przez polską prasę przelała się fala komentarzy i artykułów. Głos w sprawie zabierali wszyscy, od lewa do prawa. W gazetach cytowano też zagranicznych ekspertów, rozmawiano z rosyjskimi publicystami i politykami. O zmianie w Rosji informowano już na pierwszych stronach gazet, a w przypadku lewicowej trybuny na stronie tytułowej zamieszczono fotografię Putina w najbardziej widocznym miejscu noworocznego wydania. Opinie były różne i złożone. Postaramy się je tutaj przedstawić jak najrzetelniej. Po dymisji Jelcyna sugerowano, że wybór Putina to nie przypadek. Szycha z KGB miała zapewnić Jelcynowi bezpieczeństwo oraz protekcję, w razie gdyby przyszło mu ponieść odpowiedzialność za decyzje i przekręty z czasów prezydentury. Jelcyn odchodząc ze stanowiska był upadłym politykiem, o zmarginalizowanym poparciu. Stąd też wielu uważało, że jeżeli kogoś wybierze na swojego następcę, to taka osoba nie otrzyma poparcia społeczeństwa. Ale z Putinem, człowiekiem z cienia, wprawdzie mało znanym, ale jednak energicznym byłym szefem FSB, było inaczej. W listopadzie 1999 roku profesor Jurij Lewada w artykule dla Gazety Wyborczej pisał: na 8 miesięcy przed wyborami prezydenckimi w Rosji premier Władimir Putin został liderem sondaży popularności. Gdy w sierpniu prezydent Jelcyn wyznaczył Putina na swojego następcę, poparło go zaledwie 2% badanych. We wrześniu miał 4%, obecnie 21%. Tak więc pojawił się człowiek, który ma w kieszeni kapelusz Napoleona, chociaż na razie jest tylko pierwszym konsulem. Gorącej i powszechnej sympatii przysparza Putinowi wojna czeczeńska, która cieszy się poparciem 70% ankietowanych, i to wszystkich, bez różnicy wieku, poglądów i wykształcenia. Inni rosyjscy komentatorzy komentowali nieco przewrotnie, że o ile lata wcześniej Borys Jelcyn potrzebował pokoju w Czeczenii, by wygrać wybory, tak teraz Putin, by osiągnąć cel, tę wojnę na nowo rozpętał. Istotnie, wojna w Czeczenii to główny punkt kampanii Putina. Zjednoczyła naród rosyjski. Wojna ta miała zapobiec rozpadowi państwa. O tym konflikcie rosyjsko-czeczeńskim pisano w Polsce i na świecie najwięcej. W pierwszych noworocznych numerach prasowych ze stycznia 2000 roku nie było gazety, która nie komentowałaby nowej prezydentury szeroko. Nawet tabloidowy Super Express postarał się o informacje z pierwszej ręki od polskich korespondentów z Moskwy. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie informowano o szoku, jakiego doświadczyły rosyjskie elity oraz obywatele po nagłej rezygnacji Jelcyna. Cytowano we fragmentach jego pożegnalną mowę, publikowano wspomnienia polskich polityków, którzy go znali. Relacjonowano reakcję niezależnej prasy rosyjskiej oraz zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej. W wielu polskich gazetach prezentowano osiągnięcia Jelcyna i kreślono sylwetkę nowego przywódcy Rosji. Obu zestawiano ze sobą, czyniono pierwsze porównania. Przykładowo dziennikarz Rzeczpospolitej Piotr Jędroszczyk pisał, że w porównaniu do uprawiającego judo Putina, Borys Jelcyn jawi się jako mięczak, który nazbyt szybko się wzrusza, jak choćby podczas pożegnalnego przemówienia. Wreszcie pojawiły się polskie obszerne komentarze o nowym przywódcy. Przykładowo dziennikarz Marcin Wojciechowski pisał o Putinie następująco: w ubiegłym tygodniu był politykiem bez twarzy. Wiadomo, że jest żonaty, ale nikt żony nie widział. Ze względu na wywiadowczą przeszłość, zaciśnięte usta i małomówność, przezywano go Sztirlicem. Od piątku zaczął się uśmiechać. W sylwestrowej podróży do Czeczenii po raz pierwszy towarzyszyła mu żona, Ludmiła. W telewizji jego szkolni koledzy opowiadali o nim w samych superlatywach. Putin ma czerwony pas w judo, codziennie rano biega.
Przed opuszczeniem Kremla Borys Jelcyn przekazał swojemu następcy czarną walizkę, zawierającą kody i procedury uruchomienia rakiet. Władimir Putin odebrał atomową walizeczkę w asyście najbliższych współpracowników administracji Kremla oraz patriarchy Wszechrusi Aleksieja. A Borys Jelcyn został przewieziony do rezydencji sanatorium Gorki 9. Z prezydenckiego Mercedesa nie usunięto flagi Rosji, mimo że 68-letni Jelcyn nie jest już przywódcą państwa.
Ciekawe spostrzeżenia miał też ówczesny korespondent TVP z Moskwy oraz publicysta tygodnika Wprost, Witold Laskowski, który w tekście o wymownym tytule Borys II Putin sugerował, że nowy prezydent to pozostawienie przy władzy tzw. rodziny panującej, czyli ekipy odchodzącego prezydenta. Laskowski był jednym z pierwszych dziennikarzy w Polsce, który na łamach telewizji przedstawił swoją opinię na temat nowego prezydenta Rosji.
Jelcyn odchodzi tylko i wyłącznie po to, żeby jego bliscy mogli zostać przy władzy. Tak zwany kremlowski klan przeprowadził błyskotliwą operację mającą na celu wylansowanie następcy, nowego władcy Rosji. W rezultacie, przy zachowaniu wszelkich pozorów demokracji, na kremlowskim tronie faktycznie osadzono członka szeroko rozumianej rodziny panującej.
Jak będzie wyglądała Rosja pod rządami silnego człowieka Putina?
Władimir Putin niewątpliwie będzie rządził Rosją silną ręką. To z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest człowiekiem i politykiem takiej właśnie konstrukcji, a po drugie oczekują tego od niego Rosjanie. Rosjanie już od dawna marzą o silnej władzy, która by jak dawniej za nich myślała, za nich decydowała, gwarantując tylko jedno, stabilny byt, mówiąc trywialnie, pełną miskę. Ale wbrew wypowiadanym w ostatnim czasie obawom, światu nie grozi wybuch nowej zimnej wojny. Wraz z Putinem do władzy dojdzie rzesza młodych, nowocześnie myślących polityków, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w współpracy z Zachodem nie ma alternatywy. Ci ludzie wiedzą, że nadeszły nowe czasy globalnego rozwiązywania stojących przed światem problemów i wspólnego rozwoju. Jeżeli Rosja chciałaby tworzyć nowe granice, izolować się, to skazywałaby się tylko i wyłącznie na cywilizacyjną degradację.
Dziękuję bardzo. Wydarzenia w Rosji komentował dla Państwa Witold Laskowski.
Choć trwało świętowanie Nowego Roku, w telewizji pojawiły się pierwsze różne komentarze ze stref rządowych.
Polscy politycy mówią, że zmiana w Rosji może być korzystna dla Europy, Rosji, a także dla Polski.
Dla polskiego rządu decyzja Borysa Jelcyna była zaskoczeniem. Rząd docenia zasługi Jelcyna dla przemian w Rosji i polepszenia stosunków między naszymi krajami.
Właśnie z ust Borysa Jelcyna usłyszeliśmy prawdę o zbrodni katyńskiej. Ale były też cienie. Największym z nich wojna w Czeczenii.
Zdaniem ministra Bronisława Geremka przejęcie obowiązków prezydenckich przez premiera Putina może oznaczać kontynuację polityki Jelcyna, tworzenia mocnego państwa rosyjskiego.
Jest to idea interesująca, idea ważna. Jeżeli to będzie mocne państwo, oparte jednocześnie na poszanowaniu wolności indywidualnych i na tradycjach demokracji, to wówczas to dobrze dla Rosji i dobrze dla świata.
Prezydent Putin jest 20 lat młodszy od prezydenta Jelcyna i to na pewno będzie oznaczać nowe myślenie o świecie, nową wrażliwość wobec świata, nową wiedzę na temat świata. Jak to wszystko przełoży się na stosunki Polski z Rosją, Europy z Rosją i świata z Rosją, to tak naprawdę zobaczymy dopiero w kwietniu, gdy będzie już po wyborach prezydenckich.
Bardzo trudno będzie Federacji Rosyjskiej tworzyć realne podstawy reform gospodarczych w momencie, kiedy toczy się równocześnie wojna w Czeczenii i kiedy gro wydatków państwa, tej nadwyżki, która się z tym wiąże, jest odprowadzana na rzecz tej wojny.
Oczekuję z niecierpliwością wspólnych działań spełniającym obowiązki prezydenta Władimirem Putinem. O wiele mniej optymizmu prezentuje analityk rosyjskiego Radia Wolna Europa Witalij Portnikow. Jego zdaniem dymisja Jelcyna jest logicznym końcem pełzającego zamachu stanu i oznacza koniec rosyjskiej demokracji.
Spora część obserwatorów uważała jednak, że Putin skupi się bardziej na sprawach wewnętrznych niż zewnętrznych. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Czesław Bielecki, całą sytuację ze stycznia skomentował następująco. Putin ściągnął cugle. Powiedział, dość frustracji, pokaże, że coś potrafimy zrobić. Tak więc jest to szansa, że w tym wielkim kraju zacznie zachodzić porządek. Pod adresem Putina nie brakowało też komentarzy złośliwych. W swoim stylu zmianę na szczeblach władzy w Rosji skomentował tygodnik Jerzego Urbana. Nie. Tuż przed nowym rokiem popularne było w Polsce straszenie tzw. pluskwą milenijną. Tygodnik Nie zamiast tego terminu użył sformułowania pluskwa Jelcyna, by pod takim oto nagłówkiem nakreślić wydarzenia z Moskwy, dodając przy tym, że nikt nie wie jeszcze jakich zmian w sieci dokona wirus Władimira Putina. W tym samym tygodniku pisano, że po spadku po Jelcynie Putin otrzymał co najwyżej pogięty garnek, a nie imperium. Stan gospodarki oraz rosyjskiego wojska publicyści tygodnika Jerzego Urbana uznawali za fatalny. Inaczej sprawę komentował tygodnik pod redakcją Janusza Korwin-Mikkego Najwyższy Czas, który styczniowe zmiany w Rosji uznał za koniec wielkiej smuty oraz zapowiadał powolne wychodzenie Rosji z zapaści. Na warszawskich salonach dyskutowano, jakie może być prawdziwe oblicze tego człowieka. Dziennikarz czasopisma Polityka Marek Ostrowski wspominał, że podczas rozmów z jednym z przedstawicieli polskiego rządu jego rozmówca powiedział: Putin to Europejczyk, uprzejmy, elegancki, równocześnie twardy i bez sentymentów, dlatego jest groźnym politykiem. W Polsce i w zasadzie w całej Europie za dobrą monetę brano fakt, że Putin to bliski współpracownik i gorliwy uczeń Anatolija Sobczaka, byłego mera Petersburga, słynącego z demokratycznych przekonań. Dopatrywano się też innych dobrych znaków. Na przykład były ambasador PRL w Rosji, Stanisław Ciosek, na łamach Rzeczpospolitej podkreślał, jak ważne jest, żeby w Rosji doszło do zmian na szczeblu władz z zachowaniem przepisów konstytucyjnych. Starał się nawet brać Putina w obronę. Mówiono o nim jako człowieku znikąd, o charakterze cyborga. Putin rzeczowo i przekonująco objaśnia i komentuje wojnę w Czeczenii. Nie usprawiedliwiając Rosji, pokazuje szersze i bardziej złożone tło konfliktu. Ja też nie znam Putina. Sprawia jednak wrażenie, dla którego 2 plus 2 zawsze będzie 4, a nie tradycyjnie z rosyjska, a skolko wam nużno. Pojawiły się też opinie będące pierwszą przestrogą, ostrzeżeniem. Bogusław Mazur w noworocznym numerze magazynu Wprost dawał do zrozumienia, że oto w Rosji dochodzą do głosu nacjonaliści i komuniści wierzący w silną imperialną Rosję. Ponadto dziennikarz dodawał: Duma rosyjska może chcieć odbudować dumę Rosjan poprzez podnoszenie z błota bojowych chorągwi. Nieprawdopodobne? Upadek ZSRR też wydawał się nieprawdopodobny. Tymczasem Polacy, po czasach przeżywania rozterek geopolitycznej natury, chcą nareszcie skupić się na własnych wewnętrznych sprawach. Jak długo będzie nam to dane, zadecydujemy sami, tworząc silną gospodarkę i zespalając się z Europą Zachodnią. Ciekawe poglądy prezentował w rozmowach z reporterami sam Putin. Lubił szokować swoich rozmówców. Całkowite zdezorientowanie światowej opinii publicznej rozbudziła jego wypowiedź, że Rosja chętnie przystąpiłaby do NATO, ale pod warunkiem, że będzie w organizacji równorzędnym partnerem. Najgorzej, gdy w sprawy globalnej polityki wplątują się celebryci. W Polsce i na całym świecie szerokim echem odbiły się słowa znanej francuskiej aktorki, a zarazem działaczki na rzecz praw zwierząt. Brigitte Bardot, która wysłała do Putina list w sprawie bojkotu walk psów. Aktorka nie mogła wyjść z podekscytowania, gdy okazało się, że Putin jej odpisał i potępił organizowanie tego typu walk. Najwyraźniej mordowana w Czeczenii ludność cywilna nie wywarła na celebrytce tak dużego wrażenia. Słowa bagatelizujące rządy Putina często docierały do Polski z zagranicy. Swoistą laurkę Putinowi wystawił brytyjski premier Tony Blair, który był pierwszym zachodnim politykiem, który przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku odwiedził Rosję. Putin jest bardzo inteligentny, potrafi się skoncentrować na tym, co chce osiągnąć. Chce unowocześnić swój kraj, wprowadzić Rosję w XXI wiek. Mówił w rozmowach z dziennikarzami brytyjski premier. Wielu uznało te słowa za oficjalne namaszczenie Putina na prezydenta przez Zachód, jako wsparcie Zachodu w nadchodzących wyborach. Przecież nie było jeszcze pewne, kto w ogóle wystartuje, a politycy Zachodu już pomogli Putinowi się umocnić. Dziś Brytyjczycy wstydzą się tamtych słów Tony'ego Blaira. Ludzie administracji byłego premiera tłumaczą się w mediach ze swojego postępowania sprzed lat. Link do tej sprawy znajdziecie w bibliografii w opisie. Ale nie tylko Londyn udzielił Putinowi nieformalnego wsparcia w nadchodzącej kampanii wyborczej. W lutym 2000 roku w Moskwie pojawił się sekretarz generalny NATO, George Robertson. Całą sprawę ciekawie skomentował Jacek Pawlicki, który powoływał się na swoich informatorów w strukturach NATO. Flirt Zachodu z niemal nieznanym politykiem o szpiegowskiej przeszłości trwa od pewnego czasu. Lody w stosunkach Rosja-NATO przełamała lutowa wizyta Lorda Robertsona w Moskwie. Ze źródeł wynika, że Polska była praktycznie jedynym krajem sojuszu, któremu niezbyt podobał się pomysł wyjazdu szefa NATO do Moskwy w samym środku krwawej kampanii wyborczej Putina w Czeczenii. Na ten wyjazd naciskali jednak m.in. Niemcy i Brytyjczycy. Swoje błogosławieństwo dali Amerykanie i Francuzi. Były kraje, które miały mniej pytań i wątpliwości. Były takie, które miały ich dużo. Polska była w tej drugiej grupie. Mówi nam dyplomatycznie jeden z urzędników NATO. To, co działało na niekorzyść Putina w oczach opinii publicznej, to jego dawna służba w KGB. Nic dziwnego, że terminy w stylu szpieg czy popularne nad Wisłą określenie czekista przypisywano jego osobie regularnie. Jeden z dziennikarzy, Piotr Jędroszczyk, Sylwestra spędził w Moskwie. Relacjonował dla Rzeczpospolitej swoje rozmowy z przeciętnymi Rosjanami. Jedni uważali, że Putin będzie dobrym prezydentem, że zrobi w kraju porządek. Inni nie kryli rozczarowania. Jeden z jego rozmówców, pochodzący z rosyjskiej klasy średniej, niejaki Witalii, powiedział do polskiego korespondenta bardzo wymowne słowa. Putin to człowiek KGB, tam kształtowała się jego świadomość i nic jej już nie zmieni. Na dobrą sprawę jest to Jelcyn w innym wydaniu. Z takim przywódcą nie mamy czego szukać na Zachodzie. Jakich Rosja ma przyjaciół? Totalitarne Chiny i dyktatora Łukaszenkę? Rzeczywiście sporo opinii o Putinie, które krążyły w pierwszej połowie roku 2000, raczej oscylowały wokół tego, że jest to człowiek niebezpieczny i tak też go przedstawiano. Ekspert do spraw polityki wschodniej, Sławomir Popowski, w 2000 roku sądził, że jeżeli Rosjanami zawładnie nacjonalizm oraz wielkoruski imperializm, to kraj ten znajdzie się w cywilizacyjnej ślepej uliczce i Rosja oddali się od Europy. Z kolei dr Aleksander Gubrynowicz sądził, że w odniesieniu do Rosji powinniśmy brać pod uwagę aspekty historyczne. Na łamach najwyższego czasu doktor pisał: o wolnej Rosji, przyjaznej sąsiadom, dobrej dla swoich obywateli marzyło już wielu. Marzycieli nie zniechęcają doświadczenia ostatnich 200 lat bolszewii i caratu. Cóż, pomarzyć rzecz miła, nie zmieni to jednak brutalnej rzeczywistości. Jak dotąd żaden rząd rosyjski nie spełnił nadziei pokładanej przez pokolenia tych, którzy żywili do krajów ościennych sympatię i szacunek. Na co dzień bowiem o polityce rosyjskiej decydowali ci, którzy uznawali jedynie moralność Kalego. W Polsce nie brakowało też publicystów, którzy nie gryźli się w język, za nic mając niebezpieczeństwo, jakie może ich spotkać w Rosji, i otwarcie pisali o zagrożeniu ze wschodu już w 2000 roku. Była to nie lada odwaga, gdyż mniej więcej w połowie stycznia Stowarzyszenie Gazet Świata publicznie podało do wiadomości, że Rosja jest najniebezpieczniejszym w Europie krajem dla dziennikarzy. Jedną z osób, która nie gryzła się w język, był wybitny dziennikarz, wówczas korespondent w Moskwie, Waldemar Milewicz. Bez pardonu opisywał rosyjskie zbrodnie w Czeczenii. Dziennikarz przypominał też serię zamachów w wielu miastach w Rosji, za które odpowiedzialnością obarczono Czeczenów, a które najprawdopodobniej organizowali ludzie Putina. Tu znów odsyłam do filmu o Putinie na naszym kanale. Milewicz był jednym z pierwszych, który w Polsce publicznie zrzucał winę za zamachy w Rosji na karb ludzi Putina. Ponadto polski dziennikarz opisywał różnice w podejściu Rosjan do wojny. Oto fragment artykułu Milewicza, który z perspektywy czasu jest bardzo wymowny. Posłuchajmy. Podczas pierwszej wojny była w Rosji burza protestów. Telewizja co dzień pokazywała dramat mieszkańców Groznego i matek poległych rosyjskich żołnierzy. Dziś jest inaczej. W moskiewskich mediach o stratach własnych nie ma ani słowa. Wojnę popierają wszyscy, prawie wszyscy. Czekali na nią, a raczej na zwycięstwo, jakiekolwiek, byleby pozwoliło znów uwierzyć, że Rosja jest wielka i należy się z nią liczyć. Czy można sobie wyobrazić, że ostatni pomazaniec Jelcyna, Władimir Putin, człowiek, który dał Rosjanom nadzieję, mógłby w tej sytuacji przegrać wybory? Gdybyśmy w tym cytacie zamienili Grozny na Ukrainę, byłby on nadal aktualny. Umiarkowany niepokój wśród Polaków budziły też ruchy Rosji w stosunku do Białorusi i utworzenie tzw. zbiru, Związku Białorusi i Rosji. Wydaje się jednak, że bardziej od Polaków przejęli się tym Amerykanie. W Stanach Zjednoczonych proroczo na ten temat publicznie wypowiadał się Zbigniew Brzeziński, który sądził, że ruchy Rosji wobec Czeczenii oraz plany co do Białorusi nie niosą za sobą nic optymistycznego. Słowa byłego doradcy prezydenta Kennedy'ego odbiły się głośnym echem w Polsce i były na łamach polskiej prasy często cytowane. Na uwagę zasługują słowa, które Brzeziński wypowiedział jeszcze w 1999 roku. Jeśli na Kremlu zasiądzie prawdziwy demokrata, los Łukaszenki będzie przesądzony. Bardziej prawdopodobny jest jednak czarny scenariusz, w którym na Kremlu zasiądzie pułkownik KGB. Zbir to prawne zatwierdzenie parasola, jakim Moskwa chroni reżim Łukaszenki. Na Białorusi i w Czeczenii decyduje się teraz, jak wyglądać będzie Rosja w najbliższych latach. W Czeczenii możemy już mówić o ludobójstwie, zaś Białoruś w najgorszym razie może stać się odskocznią do prowokacji przeciwko Zachodowi, na przykład poprzez szkodzenie mniejszościom etnicznym. Słowa Brzezińskiego zdawał się potwierdzać jeden z rosyjskich publicystów magazynu Wiek, Stanisław Tarasow, który zapytany o zbir powiedział wprost: u nas nigdy nie było takiego poczucia, że Białoruś czy choćby Ukraina to jakaś zagranica. Wracamy teraz, bo odradza się państwo, którego ideologia, czy to się komu podoba czy nie, może być tylko jedna – narodowa. Pesymistyczne nastroje Brzezińskiego studzili za to eksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wśród nich był politolog Jacek Cichocki, który bagatelizował nieco skutki powstania nowego tworu. Podpisanie traktatu o Unii Białorusi i Rosji nie będzie miało bezpośrednich konsekwencji dla Polski. W świetle prawa międzynarodowego oba państwa nie przestają być oddzielnymi ani suwerennymi podmiotami, nie występują z żadnych instytucji międzynarodowych. Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, będzie prowadzić politykę zagraniczną zarówno z Mińskiem, jak i z Moskwą. Wśród polskiej opinii publicznej panowało przekonanie, że Putin będzie silnym prezydentem, dążącym do odbudowy imperium, mającym przywrócić Rosji mocarstwową pozycję. Te słowa niepokoiły, w Polsce nie brakowało więc pesymistów. Reporter Krzysztof Pilawski na łamach lewicowej trybuny w artykule Putin pod choinkę pisał, że zimnowojenny ton Putina, zawdzięczającego oszałamiającą popularność w Rosji bombardowaniom Czeczenii, nie rokuje dobrze. Nawet zwolennicy nawiązania relacji Rzeczpospolitej z Rosją mieli obawy z tego powodu. Zaraz po rezygnacji Jelcyna w Radiu Z Krzysztof Skowroński przeprowadził wywiad z Radosławem Sikorskim, wówczas wiceministrem spraw zagranicznych. Zapytany o to, jakim politykiem jest Putin, Sikorski odpowiedział: nie miałem przyjemności z panem Putinem. Niewątpliwie jest to człowiek, który zna świat nawet bardziej niż prezydent Jelcyn. Mieszkał wiele lat na Zachodzie. Myślę, że będzie to władza bardzo efektywna, bardziej dynamiczna. W pewnym sensie taryfa ulgowa w stosunkach z władzą rosyjską się kończy. Polska chce mieć dobre stosunki z Rosją. Mamy nadzieję, że wreszcie dojdzie do wizyty premiera Rosji w Polsce. Z drugiej strony to, co się dzieje w Czeczenii, nie napawa optymizmem. Sprawy ukraińskiej nie poruszano w Polsce tak często jak na przykład Białorusi. Raczej nikt się wtedy nie spodziewał, że może dojść do czegoś takiego, co obserwujemy dzisiaj. Ale niektórzy publicyści, jak na przykład były działacz Solidarności, Andrzej Wielowiejski, podkreślał, że rzeczywiście Kijów jest traktowany przez Rosjan jako kolebka tego kraju. To z kolei rodzi niebezpieczeństwo w przyszłości. Wielowiejski brał pod uwagę ewentualne wchłonięcie Białorusi i Ukrainy przez Rosję. W tekście dla Gazety Wyborczej pisał: Odbudowa wielkości Rosji poprzez wchłanianie lub podporządkowanie sobie Ukrainy i Białorusi byłaby nie tylko zamachem na ich tożsamość, ale także godziłaby w ład i bezpieczeństwo w całej Europie. Utrzymywanie zaś strefy buforowej z pozostałych krajów regionu, czego domaga się Rosja, jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy absurdalne. Nie tylko Polacy, Ukraińcy i Bałtowie, ale i wiele innych krajów podobnie widzi bezpieczeństwo w tym regionie. Słowa zaniepokojenia w stosunku do zmiany w Rosji wyrażali na łamach polskiej prasy nawet rosyjscy politycy. Przykładowo dawny współpracownik Jelcyna, a następnie jego krytyk, obrońca praw człowieka w Rosji, Siergiej Kowalow, w rozmowie z polskimi dziennikarzami wyrażał ubolewanie, że Zachód tak szybko przeszedł ze spokojem do porządku dziennego w sprawie tego, co się w Rosji dzieje. Otwarcie mówił, że Putin może stać się drugim Pinochetem, że marzy mu się totalitaryzm podobny do tego, jaki panował w Chile. I choć w ostatecznym rozrachunku w Chile nastąpiła umiarkowana liberalizacja, tak w przypadku Rosji uważał to za niemożliwe, gdyż tendencje antydemokratyczne są w Rosji zbyt silne. Co ciekawe, w Polsce wiele gazet cytowało też słowa amerykańskiego inwestora, George'a Sorosa. Jego wypowiedzi o Putinie oraz nowej Rosji odbiły się echem na całym świecie, także w Polsce. Oto fragment wypowiedzi. Putin podejmuje próby odbudowy silnego państwa rosyjskiego i może mu się to udać. Pod wieloma względami taki rozwój wydarzeń będzie korzystny, bo, jak nas uczy doświadczenie Rosji, słabe państwo stanowi zagrożenie dla podstawowych swobód. Jest mało efektywne w popieraniu gospodarki rynkowej. Jeśli uda mu się doprowadzić do przejścia od grabieżczego do legalnego kapitalizmu, to Putin może się stać twórcą ekonomicznego odrodzenia Rosji i zainwestowane przez nas tutaj pieniądze nareszcie zaczną przynosić dywidendy. Ale też państwo, które zbuduje Putin, nie zostanie wzniesione na fundamentach społeczeństwa otwartego. Ono będzie dążyło do ustanowienia władzy państwa nad życiem prywatnym i podejmie próbę odrodzenia rosyjskiej mocarstwowości. To będzie państwo autorytarne i nacjonalistyczne. W styczniu, gdy Putin przejął funkcję prezydenta Rosji, Aleksander Kwaśniewski wysłał mu depeszę o następującej treści. Wierzę, że nawiązana w Kijowie znajomość będzie owocowała dalszym rozwojem współpracy gospodarczej i politycznej, a także pogłębieniem dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi narodami. Obejmuje pan nowe obowiązki w chwili, kiedy wkraczamy w nowe tysiąclecie. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem zapewnimy naszym krajom i narodom całego regionu pokój, stabilność, demokrację i rozwój. Jeszcze w styczniu 2000 roku Putin oznajmił Kwaśniewskiemu, że chętnie złoży wizytę w Warszawie w najbliższym czasie. Nad Wisłą odebrano to jako szansę do poprawy wzajemnych relacji. Od 1998 roku prezydent Rosji w Polsce się nie pojawił. Poza tym Rosjanie mieli za złe Polakom, że, cytuję, zdradzili słowiańszczyznę i poszli do bogatych Amerykanów. Wciąż żywy był żal do Polski za przystąpienie do NATO. Administracji prezydenta RP zależało więc na tym, by wzajemne relacje poprawić. Podczas wizyty Putin miał też odnieść się do sprawy mordu w Katyniu, pojawiły się pogłoski, że przybędzie nawet, aby przeprosić Polaków za agresję z 17 września. Słusznie więc obserwatorzy w Polsce sądzili, że przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi nad Wisłą zaplusuje to w poparciu dla Aleksandra Kwaśniewskiego. Poza tym opinia publiczna w Rzeczpospolitej zdawała się jednak wykazywać pewne pojednawcze gesty co do Rosji. Sęk w tym, że prezydent i rząd nie mówili w tej sprawie jednym głosem. Jeszcze w styczniu doszło do poważnego incydentu polsko-rosyjskiego, który spowodował odroczenie przyjazdu Putina do Warszawy. Chodziło o wydalenie z Polski 9 obywateli Rosji, dyplomatów oskarżonych o szpiegostwo. Decyzję podjął rząd i, co gorsza, podał te informacje do wiadomości publicznej. Za tę decyzję na rząd wylała się fala krytyki. Historyk Tomasz Nałęcz w felietonie dla Tygodnika Wprost wyrzucał rządowi, że taka decyzja, nawet jeśli słuszna, nie powinna być podawana do wiadomości publicznej, że naraziła ona na szwank relacje polsko-rosyjskie. I teraz należy spodziewać się odwetu. Poseł SLD, były współpracownik prezydenta oraz członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Zbigniew Siemiątkowski również ostro skrytykował całą sytuację. Nie wiem, dlaczego akurat teraz zdecydowano się ujawnić sprawę. Czy był to szczególny rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa państwa? Jedno jest pewne, spowoduje to implikacje w stosunkach polsko-rosyjskich. Moment jest rzeczywiście fatalny. 10 lutego miał przyjechać do Polski Igor Iwanow, minister spraw zagranicznych Rosji, a z otoczenia premiera Putina docierały sygnały, że po wyborach prezydenckich także on zamierza odwiedzić Warszawę. W obliczu całej afery pojawiły się spekulacje, czy rząd celowo nie rzuca kłody pod nogi urzędującemu prezydentowi. W każdym razie Rosjanie byli oburzeni. W odpowiedzi 9 polskich dyplomatów musiało opuścić Moskwę. W Polsce ponownie wzrosła niechęć do Rosji. Według badań przeprowadzonych w 2000 roku przez firmę CBOS, aż 37% ankietowanych oceniło relacje polsko-rosyjskie jako negatywne. Aż 57% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, było zdania, że Rosja bardziej zmierza ku dyktaturze niż ku demokracji. Sytuacji nie poprawił incydent w Poznaniu, gdzie przed konsulatem rosyjskim grupka polskich demonstrantów protestujących przeciwko wojnie w Czeczenii spaliła rosyjską flagę, a część manifestantów targnęła nawet na teren placówki. Na odpowiedź z Moskwy nie trzeba było długo czekać.
Przed ambasadą Polski w Moskwie odbyła się kolejna demonstracja, już trzecia w ciągu miesiąca. Tym razem zorganizowali ją komuniści w rocznicę rozpoczęcia nalotów NATO na Jugosławię. Demonstrantów było tylko 30, opluli i podeptali polską flagę. Mieli także transparenty z obraźliwymi hasłami.
Zbezczeszczenie polskiej flagi jest aktem wandalizmu, któremu trzeba się zdecydowanie przeciwstawić. Tak skomentował dzisiejszy incydent pod polską ambasadą w Moskwie premier Jerzy Buzek.
Ekscesy uliczne nie będą kształtowały stosunków polsko-rosyjskich. Stanowczo odrzucamy w takich stosunkach język wrogości czy nienawiści. Na ulicach Moskwy protestowało około 30 komunistów przeciwko naszemu udziałowi w NATO. Spóźnili się o ponad rok. Historii nie da się cofnąć, oni o tym zapomnieli.
Około 300 demonstrantów z rosyjskimi i jugosłowiańskimi flagami przyszło pod ambasadę Stanów Zjednoczonych w Moskwie. Hańba NATO, krzyczeli w imię słowiańskiej solidarności z Belgradem rosyjscy nacjonaliści. NATO bombardowało Jugosławię w czasie, gdy albańscy partyzanci prowadzili wojnę w Kosowie, oskarżał sojusz przywódca nacjonalistów Władimir Żyrenowski.
W trakcie antypolskich manifestacji, mniej lub bardziej inspirowanych przez Kreml, przywódca grupy komunistów, a zarazem przewodniczący Partii Narodowo-Bolszewickiej, Eduard Limonow, przez megafon wykrzykiwał: Polacy to nasi sąsiedzi, nasi słowiańscy krewni i nasi odwieczni wrogowie. Z radością przyszli tutaj w szeregach armii Napoleona i przyszliby w szeregach oddziałów Hitlera, gdyby ten nie zdecydował inaczej. A teraz wstąpili do NATO. Co ciekawe, zaraz po tej antypolskiej manifestacji władze Rosji wystąpiły do Warszawy o wydanie zakazu organizowania antyrosyjskich demonstracji w Poznaniu i Warszawie. Wzajemne relacje zdawały się znów wchodzić w stadium kryzysu. Okazja na poprawę stosunków pojawiła się raz, na początku marca 2000 roku. W Czeczenii porwano dwójkę polskich uczonych. Osoby te zostały jednak uwolnione przez rosyjskich żołnierzy. W tej sprawie z podziękowaniem dla Putina zadzwonił prezydent Kwaśniewski, który obiecał nawet uhonorować Rosjan biorących udział w całej akcji. Listownie Putinowi podziękował też premier Jerzy Buzek. Prezydent Rosji, poproszony o komentarz dla prasy, powiedział: Ta sytuacja pozwoli polskim politykom i polskiej opinii publicznej zorientować się w tym, co rzeczywiście dzieje się na północnym Kaukazie. Z jakimi siłami Rosja musi prowadzić krwawą walkę. Mam nadzieję, że polskie władze podejmą konkretne kroki zmierzające do likwidacji wszelkich form wsparcia dla czeczeńskich władz. To nie pierwszy raz, gdy władze Rosji sygnalizowały polskie wsparcie dla zwolenników niepodległej Czeczenii. Rosjanie zarzucali Polakom, że wzięli pod opiekę ośrodki czeczeńskie, które w oczach Rosjan tylko pozornie mają charakter charytatywny. Krótko po uwolnieniu dwóch Polaków, głos w sprawie zabrał bliski współpracownik prezydenta, polityk SLD i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Marek Siwiec. Uznajemy suwerenność terytorialną Rosji, a ci, którzy działają na niwie charytatywnej, muszą działać zgodnie z polskim prawem. Putin z troską mówił o obawach, czy na naszym terytorium nie działają osoby, które miałyby coś wspólnego z działalnością przestępczą na terenie Czeczenii. Polscy politycy często skakali sobie do gardeł. Prezydent zarzucał rządowi brak inicjatywy w nawiązaniu kontaktów z Rosją. Z kolei minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek atakował Aleksandra Kwaśniewskiego za prowadzenie odrębnej polityki w stosunku do Rosji, bez porozumienia z rządem. 26 marca Putin wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Aleksander Kwaśniewski ponownie zadzwonił do niego z gratulacjami, wyrażając jednocześnie nadzieję na poprawę relacji oraz wizytę Putina w Warszawie. Te nadzieje na poprawę znów szybko rozwiał rząd. Tym razem był to minister koordynator do służb specjalnych Janusz Pałubicki, który publicznie przestrzegał Rosję przed działalnością szpiegowską nad Wisłą, mówiąc bez ogródek: Jest obok nas państwo, które prowadzi bardzo intensywną i nasilającą się działalność szpiegowską w Polsce. W zeszłym roku złapano 3 szpiegów i posłano do prokuratury. Państwo to nie wyciągnęło z tego wniosków. W tym roku 9 dyplomatów zostało wydalonych. Jeżeli nie wyciągnie dalszych wniosków, to myślimy o następnych krokach i mamy do tego podstawy. Żeby było ciekawiej, słowa Pałubickiego rozsierdziły nie tylko Aleksandra Kwaśniewskiego, ale też szefa MSZ Bronisława Geremka, który uznał to za wtrącanie się kolegi z rządu do jego kompetencji. Mamy więc również spór w samym rządzie. Pracujący wówczas dla Gazety Wyborczej dziennikarz Paweł Wroński skrytykował całą sytuację pisząc: w Rzeczpospolitej służby specjalne zajęły się polityką zagraniczną, a ich szef Janusz Pałubicki postanowił Rosji pogrozić palcem. Groźby w polityce zagranicznej nie stosuje się po to, aby ukoić własne frustracje, ale po to, aby osiągnąć cel. Jaki jest cel tego rodzaju oświadczeń autorstwa ministra Pałubickiego? Minister, który wierzy, że szpiegów przestraszy, jest naiwny. Minister, który na własną rękę postanowił sobie pogorszyć stosunki polsko-rosyjskie, jest niebezpieczny. Rosja, w stosunku do której pojednawcze gesty wykonuje prezydent, premier i minister spraw zagranicznych, otrzymuje jasny sygnał, że polski partner jest niewiarygodny. Minister Pałubicki jest od tego, aby szpiegów łapać. Bronisław Geremek przypomniał mu, że to on jest ministrem spraw zagranicznych. Dobrze byłoby, aby Jerzy Buzek przypomniał mu, że on jest premierem i przywołał ministra Pałubickiego do porządku. Jeśli nie w zakresie politycznym, to na pewno pod kątem przestępczym dostrzegano w Polsce możliwość współpracy z Rosjanami. O polsko-rosyjskiej mafii idącej ramię w ramię oraz działalności wyłudzania podatku VAT dyskutowano nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. O pomysł na rozwój stosunków ze wschodnim sąsiadem dziennikarze w Polsce pytali też kandydatów w nadchodzących wyborach. Postawa urzędującego prezydenta, który próbuje nawiązać z Rosją kontakt, była powszechnie znana. A co do zaoferowania mieli w tej sprawie inni kandydaci? Andrzej Olechowski w swoich wypowiedziach raczej ograniczył się do krytykowania prezydenta Kwaśniewskiego. Nieco dalej ze swoją otwartością poszedł kandydat skrajnej prawicy, Jan Łopuszański, który zapytany przez dziennikarza o to, jak na stosunki Polski z Rosją może wpłynąć dojście do władzy Władimira Putina, czy jest to zjawisko niepokojące, czy przeciwnie, odpowiedział: nie wiem, kim okaże się Putin, czy będzie reprezentował rosyjski patriotyzm, czy dążenie do globalistycznego podziału wpływów. Wolę mieć do czynienia z rosyjskim patriotą. O geopolityce z polskiej perspektywy w 2000 roku nie mówiło się tak dużo jak dziś. W uszach wielu ludzi w Europie pobrzmiewały słowa Fukuyamy, że nastąpił koniec historii, że wojen już nie będzie. Nieliczni pozwalali sobie na szczegółowe geopolityczne kalkulacje wobec Rosji Putina. Jedną z takich osób był wspomniany już wcześniej Czesław Bielecki, były doradca Lecha Wałęsy oraz Jana Olszewskiego. W jednym ze swoich artykułów o bieżącej geopolityce przepowiadał, że Rosja wkrótce wyjdzie z zapaści gospodarczej, a świat przywita ją z otwartymi rękami. Świat potrzebuje silnej Rosji dla globalnej równowagi, tej równowagi, w której Azja i państwa Pacyfiku znaczą coraz więcej. Polska skazana jest na wielką rolę, może współtworzyć pas demokratycznych państw wokół Rosji. Nie ma to być cordon sanitaire, jak po rewolucji bolszewickiej, izolujący chory kraj od zdrowych. To ma być cordon démocratique, czyli łańcuch państw rozumiejących, że najlepszą obroną demokracji jest transfer jej sukcesów, dobrobytu, wolności i budowa solidarnego współdziałania między dawnymi krajami obozu. Tylko poprzez kontakty gospodarcze, wspólne projekty infrastrukturalne, wspólną politykę obronną możemy pokazać Rosji, że wolność wzmacnia naszą suwerenność. 26 marca Putin wygrywa wybory prezydenckie. W polskiej prasie znów pojawiła się lawina komentarzy. Putin trafił m.in. na okładkę poczytnego wówczas tygodnika Wprost. W Rzeczpospolitej zamieszczono historię jego politycznej kariery. Zdawano sobie sprawę, że Putin nie był podczas kampanii zbyt wylewny. Nie było debat oraz agresywnej retoryki. Nie ulega jednak wątpliwości, że nad Wisłą zauważono spadek wartości demokratycznych w Rosji. Według przeprowadzonych badań przez jeden z instytutów rosyjskich, idee demokratyczne wyznawało w Rosji zaledwie 13% społeczeństwa, a aż 71% opowiadało się za silnym liderem. Te nastroje sprzyjały pierwszym krokom do dyktatury. Spekulowano, jak Putin ułoży sobie relacje z oligarchami. Czy będzie tak samo od nich zależny jak Jelcyn, czy może sam spróbuje ich podporządkować? Czy pluralizm polityczny ocali Rosję od totalitaryzmu? Niektórzy pozbywali się jednak złudzeń. Jan Nowak-Jeziorański w artykule prasowym o tytule Rosja potrzebuje cara pisał, że Putin zaproponował Rosjanom odzyskanie prestiżu mocarstwa, a oferta została przyjęta. Publicysta zaznaczał, że nowa strategia rozwoju militarnego Rosji przekreśli partnerstwo z Zachodem, a nowa koncepcja użycia broni jądrowej będzie służyć jako element odstraszania przed, cytuję, akcją militarną w obronie sąsiadów Rosji. W polskiej prasie często zwracano się o komentarz do ekspertów z zagranicy. Przykładowo w Rzeczpospolitej po wyborach w Rosji ukazał się wywiad ze znanym historykiem Richardem Pipesem. Pipes uważał, że Rosja odejdzie od demokracji. Podkreślał, że Europa i USA za wcześnie uznały, że putinowska Rosja to zmiana na lepsze. Polski rząd odebrał wybory w Rosji dosyć powściągliwie. W wieczornym wydaniu wiadomości proszony o skomentowanie wyborów Jerzy Buzek powiedział: Dosłownie i w przenośni Rosja ma od wczoraj nową twarz. Jest szansa, by dzięki reformom Rosja stała się państwem nowoczesnym, dobrze zarządzanym, stabilnym, z dobrą gospodarką i zdrową demokracją. O Putinie w Polsce rozmawiali wszyscy, nawet ci, którzy władzę sprawowali lata temu. Po zaprzysiężeniu Putina na prezydenta w maju 2000 roku lewicowy dziennik Trybuna opublikował długi wywiad z Wojciechem Jaruzelskim. Generał zapytany o nową Rosję Putina odpowiedział: osobiście Władimira Putina nie znam. Wiem więc w zasadzie to, co wszyscy. Ja po prostu uważam, że będzie on po prostu Putinem. Inteligentnym, sprawnym, konsekwentnym, a przede wszystkim pragmatycznym politykiem. Rosja, ten wielki międzykontynentalny okręt, zatonąć nie może. Chociaż jeśli ktoś myśli, że płynąć on będzie ściśle według zachodnioeuropejskiego kompasu, to się myli. Rosja będzie demokratyczna, wolnorynkowa, ale po swojemu. Mechanicznie przenieść brukselskich recept tam się nie da. Mają swoje uwarunkowania, mentalność, doświadczenie. Najważniejszy jest efekt. Liczę, że Putinowi się uda. Z nieco innej perspektywy starano się patrzeć na Rosję w tygodniku Najwyższy Czas. W jednym z kwietniowych numerów pojawił się wywiad z Czesławem Mazurem, biznesmenem i prezesem firmy Energotechnika, która prowadziła interesy z Rosjanami, a w Smoleńsku i w Moskwie posiadała swoje oddziały. Firma Mazura zajmowała się budownictwem. Polski biznesmen apelował o poprawę stosunków z Rosją. Twierdził, że łączy nas podobna mentalność i bliskość kulturowa, że Polacy nie powinni oglądać się na ideologię, wojnę w Czeczenii czy trudną historię, a patrzeć w przyszłość, tak jak robią to Niemcy w Rosji. Przedsiębiorca zapytany, czy warto inwestować w kraju, który uważa Polskę za wroga, odpowiedział: uważam, że wrogiem Polski nie jest Rosja, ale nawiedzeni, którzy potrafią wiele mówić o konieczności zachowania przez nią tożsamości, tylko zdają się zapominać, że do tego są potrzebne pieniądze. Te zaś na Zachodzie o wiele trudniej zarobić niż w Rosji. Na zakończenie warto przytoczyć jeszcze jedno ciekawe wspomnienie z 2000 roku. Jeszcze gdy liczono głosy w wyborach prezydenckich w Rosji, polscy dziennikarze poprosili o komentarz rosyjską opozycjonistkę, liderkę Związku Demokratów, Walerię Nowodworską. Nowodworska nie gryzła się w język. Mam nadzieję, że Putin, a wraz z nim faszyzm, nie zwyciężył w pierwszej turze. Nie wierzę w uczciwość podawanych wyników, nie wierzę, że Jawliński uzyskał tak małą liczbę głosów, że w Czeczenii głosowało 65% wyborców. Skoro ogłaszają takie rzeczy, wszystko jest możliwe. Tak jak Polska była państwem wolności, tak Rosja pozostaje państwem niewolnictwa. Jelcyn odszedł, zostawiając Rosję KGB. Wymienił kraj na własną skórę, obietnicę bezpieczeństwa i bezkarności. Dziś po ludziach takich jak Waleria Nowodworska w Rosji nie ma ani śladu. Albo nie żyją, albo wyemigrowali. Przez kolejne lata Władimir Putin nie będzie znikał z nagłówków polskiej prasy. W tym materiale przedstawiliśmy wam polskie spostrzeżenia na jego osobę, zaraz po tym, gdy został obwołany pełniącym obowiązki prezydenta oraz gdy wygrał wybory. Ponieważ materiałów było dużo, część z nich zostanie udostępniona na profilu kanału na Facebooku, inne dostarczone patronom. Klauzula czasowa tego materiału zamyka się w maju 2000 roku, po momencie zaprzysiężenia Putina na prezydenta. Film obejmuje oczywiście tylko część dostępnych źródeł i materiałów, z pewnością można go jeszcze znacznie rozszerzyć. To temat na lata, sama kwerenda mogłaby zająć kilka miesięcy. To na pewno dobry materiał na rozprawę doktorską. Niemniej film oddaje pewne nastroje, jakie zapanowały nad Wisłą zaraz po tym, gdy Putin przejął władzę w Rosji. Co o nim myślano i jak starano się przewidzieć kolejne lata? Dziś wszystkie te wspomnienia, artykuły, wywiady i publikacje, które przedstawiliśmy w tym filmie, stanowią ważny element naszej historii i warto do tych zagadnień wracać obecnie. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich patronów, którzy wspierają kanał, oraz dla wszystkich subskrybentów. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.